Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek Estadio Weszło. Krzysztof Rot, moim gościem dzisiaj będzie oczywiście zdalnie Jakub Kręcidło, Przegląd Sportowy. Cześć Kuba.
Dzień dobry, cześć.
Skoro mamy przerwę na reprezentacji, to sobie o tych reprezentacjach chwilę porozmawiamy, bo to też ciekawe, co robi Luis Enrique z tą kadrą. No i może na początku, Kuba, zapytam cię w ten sposób, w jaki pytali dziennikarze właśnie Luisa Enrique na ostatniej konferencji, czy ten atak kadry Hiszpanii nie jest trochę za słaby?
No rzeczywiście to wyglądało... Hiszpanie kontrolowali te wszystkie mecze, które grali. Pierwsza połowa z Portugalią była spektakularna, w drugiej trochę zabrakło sił, mecz z Katarem mieli całkowicie pod kontrolą, ale nie miałem takiego wrażenia, wynik tego meczu nie odzwierciedla. Hiszpanie w dwóch meczach zdobyli jedną bramkę i widać, że Luis Enrique wciąż szuka tego idealnego rozwiązania w ataku, no bo on tak naprawdę nie ma takiej typowej dziewiątki. On na konferencji prasowej mówił wprost, że gdybyśmy mieli do dyspozycji kogoś takiego jak Marco Van Basten czy jak Luis Suarez, to chętnie byśmy go wzięli, z niego skorzystali, tylko że go nie mamy. No i trzeba szukać. Hiszpanie od dawna mają problem ze snajperami, no i tak naprawdę widzieliśmy to w tych meczach towarzyskich. W pierwszym na środku ataku wystąpił Gerard Moreno, który był, pisał się przyzwoicie, który jest moim zdaniem najlepszym wyborem na tę pozycję, tylko że później doznał kontuzji i już brakowało jakby jego obecności w meczu ze Szwajcarami, gdzie w ogóle go nie zobaczyliśmy, gdzie przez ławki rezerwowych niestety. Mamy Rodrigo Moreno, który jest kiepski, no i w meczu ze Szwajcarami zobaczyliśmy na dziewiątce Oyarzabala, który na tej pozycji chyba jeszcze nigdy tak naprawdę nie grał. On pełnił rolę fałszywej dziewiątki, czy to w Sociedad, czy w kadrze do 21, ale nie ma doświadczenia w grze jako ten najbardziej wysunięty punkt zespołu. Nie wiem do końca, jak to Luis Enrique będzie widział. Tylko, że Hiszpanie tak naprawdę, jak sobie wszyscy dziwią, to oni nigdy nie sięgali sukcesów z typowymi dziewiątkami, tak? Inaczej, w sensie grali zwykle z Torresem i ten Tor... Właściwie od 2010 roku oni odeszli od gry z taką typową dziewiątką. Oni w 2008 roku oczywiście wygrywali z Torresem na ataku. Później na Mundialu Verdado, że ten Villa rządził, który grał bardziej jako ten wysunięty punkt zespołu, ale też bardziej jako gdzieś tam z lewej strony. I później to już coraz bardziej odchodziło od tej gry z najbardziej wysuniętym człowiekiem z przodu. I tak jest też w tym momencie, jak sobie spojrzymy na te kadry, tak jak mówiłem, no nie ma tam takiego punktu odniesienia w ataku, tylko że no Hiszpanie no wciąż wygrywają, więc wiesz, ja mam wrażenie, że Hiszpanie bardzo lubią się czepiać różnych rzeczy, różnych problemów i różnych kłopotów, tylko że oni się czepiają ich w sytuacji, gdy ich reprezentacja gra świetnie i gdy ich reprezentacja wygrywa bez najmniejszych problemów. Wiadomo, że ten styl może nie jest najbardziej efektowny, jak na przykład ze Szwajcarią, ale dalej są wyniki i naprawdę chciałbym mieć takie problemy jak oni, że nie mamy napastnika, ale mamy w pomocy takie mamy. Myślę, że Luis Enrique coś wymyśli. On ma to do siebie, że on potrafi wymyśleć takie niekonwencjonalne rozwiązania, które nagle zaczynają działać i jest odważny. Widzimy, że postawił odważnie na Ansu Fatiego, który już teraz jest podstawowym piłkarzem kadry Hiszpanii. Wiadomo, że na to zasłużył. W ataku kadry Hiszpanii mamy samych młodzianów w meczu ze Szwajcarią, tak? Bo grał Oyarzabal, który ma chyba 23 lata. Ansu ma niespełna 18, Dani Olmo ma chyba też 22 albo 3. Ferran też ma około 20 albo 21. To są bardzo młodzi zawodnicy, tak naprawdę opieranie na nich drużyny to jest po prostu patrzenie na przyszłość. Bo pamiętajmy, że do Mistrzostw Europy jest jeszcze rok. Ci zawodnicy muszą dojrzeć, muszą wejść na ten jeszcze wyższy poziom i wierzę, że przy pomocy Luis Enrique to zrobią. No bo tak jak mówiłem wcześniej, nie ma tam wielkich nazwisk, ale ta kadra krok po kroku będzie szła na ten najwyższy poziom. Myślę, że to kolektyw będzie siłą Hiszpanów, a nie indywidualne jednostki.
Pamiętam jeszcze taki rok, powiedzmy 2015, może już 16, gdzie jeszcze wobec Alvaro Moraty były takie duże nadzieje, że to może być ten taki epokowy snajper, może epokowy to za duże słowo, natomiast no były wobec niego nadzieje, teraz tak jak mówisz, no trzeba łatać, trzeba coś wymyślać z fałszywą dziewiątką. Słuchaj.
Mi się wydaje, że to, co to widzieliśmy z Ansu Fatim, który schodził ze środka, ze lewego skrzydła do środka, było całkiem optymistycznym znakiem. To chyba było w meczu z Ukrainą, kiedy Hiszpanie wygrali 4-0, gdy Ansu zdobył dwie bramki. To było coś, co naprawdę przyzwoicie wyglądało. Nie pamiętam dokładnie, czy Hiszpanie grali wtedy z jakąś typową dziewiątką. Właśnie sobie szybko otwieram ten mecz, ale wydaje mi się, że wtedy wyszedł Gerard Moreno
No on też nie jest taką typową dziewiątką.
No tak, to jest taki piłkarz bardzo, bardzo wszechstronny, więc ja myślę, że to najlepsze ustawienie Hiszpanów na koniec będzie właśnie związane z rolą Gerarda, który będzie grał takiego piłkarza, który robi na boisku absolutnie wszystko, co widzimy na przykład w Villarrealu. I myślę, że będziemy oglądać jakiś tam powolutku zmierzch Sergio Busquetsa, jeżeli teraz on gra, no bo, ale wydaje mi się, że gra głównie dlatego, że nie ma Thiago Alcantary, który w ostatnich miesiącach przed złapaniem koronawirusa pokazał, że zrobił ten krok do roli piłkarza absolutnie topowego, no bo Thiago zawsze miał wielki talent, jednak brakowało mu błysku w tych najważniejszych meczach, w najważniejszych momentach. Teraz widzieliśmy go w finałach, w fazie finału Ligi Mistrzów, gdzie był spektakularny i też w meczach kadry prezentował się świetnie we wrześniu, więc mam nadzieję, że to będzie piłkarz, na którym się tak gra kadry w Hiszpanii oprze, no bo widzieliśmy, że ta gra Hiszpanów wyglądała szybciej z Thiago, bardziej bezpośrednio, ale jednak Busquets to jest właśnie taka bardziej tiki-taka i spokojnie rozgrywanie piłki.
Tak, właśnie ten Thiago to dla mnie też był zawsze ciekawy przypadek, bo, no bo gość ma na koncie już chyba z 10 tytułów mistrzowskich i zawsze był w tej Hiszpanii niedoceniany. Słuchaj, a propos tego Ansu Fatiego, tak wracając, bo faktycznie katalońscy dziennikarze zwracali uwagę na to, że on w tych kategoriach juniorskich w Barcelonie raczej grał jako dziewiątka i jako ta dziewiątka się sprawdzał, więc może to faktycznie jest to rozwiązanie. I też trochę nawiązując do tego pytania, które zadał któryś z dziennikarzy Luisowi Enrique na konferencji, jak widzi Marco Asensio, Luis powiedział, że no nie widzi go, bo nie jest powołany. To jak widzi Ansu Fatiego?
No on akurat jest powołany i on akurat gra całkiem przyzwoicie, chociaż ten mecz z Szwajcarią po prostu nie wyszedł. Tam szybko został zdjęty w 50 którejś minucie. Ale rzeczywiście to jest piłkarz, którego Hiszpanie potrzebują. No bo jak spojrzymy na kadrę Hiszpanów, to większość z tych zawodników ofensywnych nie są twoi goleadorzy. Rodrigo Moreno to w ogóle jest katastrofa w ostatnich paru latach. Oyarzabal też nie jest jakimś typowym goleadorem. Ferran to bardziej skrzydłowy, a nie mówiąc już o tym, jakim piłkarzem jest Adama. Gerard Moreno dopiero niedawno się przebudził w takim obliczu goleadora, ale Ansu Fati jest killerem pod bramką rywali, tylko że on to o tym mówił Baquero swego czasu, tak? Jak go przedstawiali z lewego skrzydła na środek, jak zobaczyli w juniorach w Juvenilu, czyli w drużynie do lat 19 Barcelony, że Ansu Fati nie ma siły wyrywalizować z piłkarzami, którzy są na środku obrony, są zwykle więksi dryblasi niż na bokach. To po prostu go przestawili i kazali mu schodzić ze środka. Na razie wychodzi to naprawdę bardzo przyzwoicie. Myślę, że Ansu się świetnie będzie czuł w grze z fałszywą dziewiątką. To, co widzimy teraz w Barcelonie na przykład, gdzie nie ma takiego typowego napastnika na środku. Tam Messi się cofa, czy Griezmann, czy którykolwiek z nich pełni rolę tej fałszywej dziewiątki. To znaczy tych piłkarzy w tej strefie boiska dla przeznaczonej dla napastnika po prostu nie ma i Ansu można wchodzić i używać tych swoich instynktów. Ten gol z Celtą Vigo na 1-0, który Ansu strzelił, był po prostu spektakularny, jak on wszedł. Chyba z Josefem Aidutem wtedy wygrał pojedynek siłowy, to też mnie bardzo zaskoczyło, no bo Aidu to jest naprawdę bardzo silny piłkarz, dobrze zbudowany i tak dalej. Ansu się nam kojarzył raczej z taką budową drobnego chłopaczka, ale okazuje się, że on wcale nie jest taki drobny, że on przez ostatnie miesiące naprawdę mocno pracował nad tym, by dobić fizycznie do poziomów, których wymaga od ciebie granie w hiszpańskiej ekstraklasie. I wydaje mi się, że on też będzie z biegiem, to są tylko lepsze. Tylko, że no, też, kurczę, opieranie drużyny na 17-latku nie jest idealnym rozwiązaniem. Wiadomo, że to jest nietypowy 17-latek, no bo to jest jednak chłopak o gigantycznym talencie, który już teraz pokazał, czy to w Barcelonie, czy w pojedynczych meczach kadry, że naprawdę można na niego liczyć. Ale jednak potrzebujesz czegoś, potrzebujesz go obudować trochę innymi zawodnikami, potrzebujesz dać mu trochę więcej jakości dookoła niego, żeby on nie był tym jedynym, na kogo liczy, żeby on nie czuł takiej presji, że jeżeli on tego nie pociągnie, to nikt tego nie zrobi.
No szczególnie, że ma 17 lat. Odbywać.
No o tym właśnie mówię, że no, ktoś musi jakoś tam część odpowiedzialności z niego zdjąć, tak? To nie może być tak, że on jest sam na boisku, sam ma wszystko ciągnąć i tylko od niego masz wymagać, że nie wiem, że tylko on strzeli gole. Potrzebujesz dać mu jakąś tam jakość dookoła niego, no i Hiszpanii ją bez wątpienia mają. Tutaj mówimy właśnie o Gerardzie, czy o Ferranie, czy o Jardzabalu, czy o którymś tam innym z ofensywnych piłkarzy. Tam ma kto grać, tylko po prostu no jakoś tam trzeba to poukładać. I myślę, że teraz Luis Enrique ma na tyle dużo czasu przed Euro, by zdołać to po prostu ogarnąć. Tak, tym bardziej, że zaraz mamy kolejny mecz Hiszpanów październikowy, później w listopadzie mamy chyba też trzy. Później w nowym roku startują eliminacje Mistrzostw Świata przed Euro. Więc tak naprawdę będzie z tego grania cała masa i wierzę w to, że Luis znajdzie jakieś rozwiązanie, by Hiszpanów odpowiednio poukładać.
Słuchaj, od kiedy Gerard Piqué zakończył karierę reprezentacyjną w 2018 roku po mundialu w Rosji, no to w Hiszpanii była no może nie panika, natomiast trochę takie paniczne szukanie nowego partnera dla Sergio Ramosa, bo no bo nikt się nie nadawał, tak? Był Diego Llorente, był Nacho Fernandez przez pewien czas, no a teraz mamy Pau Torresa, który wydaje się, że on musi być tym człowiekiem, który będzie wychodził w pierwszym składzie obok Sergio Ramosa. Czy to jest koniec tych poszukiwań, czy jeszcze coś będziemy mieli, jakieś zmiany może?
Myślę, że najbliższą zmianą, do jakiej tam może dojść, będzie ewentualna, potencjalna eksplozja talentu Erika Garcia, który w Manchester City obecnie może nie będzie się rozwijał przez najbliższe pół roku czy rok, gdy mamy wrócić na skórę do Barcelony, ale potencjał ma na to, by być właśnie kluczowym stoperem kadry w Hiszpanii. No bo rzeczywiście Pau Torres no jest zawodnikiem na miarę takiego...
Oj, coś tam przerwało na sekundę. Jeśli chodzi właśnie o Pau Torresa, to tak swoją drogą, on naprawdę świetnie gra w Villarrealu. Wygląda dobrze pod kątem wyprowadzenia piłki. Też w tych ostatnich dwóch meczach reprezentacji Hiszpanii grał bardzo dobrze i wychodził obok tego Sergio Ramosa grając, więc myślę, że to jest w tym zakresie najważniejsze, bo mieliśmy Diego Llorente, który swoją drogą ostatnio przeszedł do Leeds United, natomiast no, wydaje mi się, że nie ma alternatyw takich solidnych oprócz Pau Torresa.
No nie ma, moim zdaniem. Hiszpanie od dawna cierpili na brak stoperów, tylko teraz oni się objawili, czego się można było spodziewać po tak utalentowanym piłkarsku narodzie. Pau Torres w tym momencie jest dla mnie zdecydowanie najlepszym partnerem dla Sergio Ramosa. To jest stoper wysoki, stoper szybki, stoper dobrze wyprowadzający piłkę. Stoper, który jest ciągle w fazie rozwoju, bo ma chyba 23 albo 4 lata dopiero. On się rozwija w Villarrealu, ale myślę, że na długo tam nie zostanie. Uczy się od Raula Albiola i naprawdę wydaje się być kandydatem na przyszłego stopera stopu. Może nie ma jakiegoś wielkiego nazwiska, ale może być takim Clementem Longley, takim gościem, który będzie po prostu bardzo solidny, będzie się nie wyróżniał, będzie gdzieś w cieniu jakiegoś tam lidera w defensywie. I najbliższa zmiana w obronie Hiszpanów, której się spodziewam, to będzie ta, gdy Sergio Ramos zakończy karierę i gdy zastąpi go prawdopodobnie Eric Garcia, który no, pokazywał niejednokrotnie, że ma wielki potencjał. Teraz czeka go trudny rok w Manchester City, no bo został, nie doszedł do skutku jego transfer do Barcelony z różnych względów, więc zobaczymy, jak to mu się poukłada, ale po transferze do Barcelony wierzę, że będzie wejdzie na ten wyższy poziom i że właśnie on z Pałem Torresem stworzy tę linię obrony na to.
No szczególnie, że Pau Torres jest też lewonożny, więc to też jest dosyć duża zaleta, jeśli chodzi o środkowych obrońców, bo nie ma wcale tak wielu takich zawodników, szczególnie w Hiszpanii. Słuchaj, możemy sobie przejść do Walencji i do Javiego Gracji, no bo ostatnio wiemy, że ta Walencja to w ostatnim czasie bardzo rywalizuje, jeśli chodzi o miano najgorzej zarządzanego klubu. Ostatnio Javi Gracia, czyli ten nowo zatrudniony trener teoretycznie, który miał być trenerem, który będzie słuchał Petera Lima czy Aniela Murciego, no on generalnie chciałby odejść. Jedyny powód, dla którego nie odejdzie z Walencji, to jest tylko to, że każą mu zapłacić 3 miliony euro za wcześniejsze zerwanie kontraktu.
Jak to w ogóle brzmi? To jest dla mnie kompletnie nieprawdopodobne, że dochodzi do takiej sytuacji w klubie, który jeszcze półtora roku temu wydawał się być na fali wznoszącej, który półtora roku temu wygrał Puchar Króla, był czwarty w La Liga, przez kolejny rok z rzędu sobie wywalczył prawo gry w Lidze Mistrzów. Niesamowite, jak się wszystko rozleciało. Javi Gracia poczuł się oszukany, wcale mu się nie dziwię. Jest to dla mnie zaskakujące, że Walencja w tak bezczelny sposób potraktowała trenera, no bo rozumiem, że można nie chcieć wzmacniać drużyny, że chcesz zmienić filozofię, że chcesz, jeżeli widzisz, że piłkarze nie spełnili oczekiwań, to chcesz zmniejszyć koszty i że potrzebujesz w jakiś tam sposób uszczuplić budżet płacowy i tak dalej, ale to jeżeli chcesz to robić, to jednocześnie nie mówisz trenerowi, że nie będzie w ogóle wzmocnień. Javi Gracia powiedział, że był przygotowany na przemianę, na rewolucję, na przebudowę, żeby mówiono mu, że czeka go osłabienie jakości kadry, ale też nikt nie zapowiedział mu, że będzie aż tak źle. Tutaj jest główny problem, myślę, w nieporozumieniach zarząd trener, no to nie jest pierwszy przypadek, w którym Javi Gracia czy którykolwiek do szkoleniowców Walencji ma problem z Peterem Limem czy Anilem Murphym. No to, co się wydarzyło na Mestalle, to naprawdę jest skandal, kurczę. Sprzedano 8 podstawowych piłkarzy, 8 piłkarzy z pierwszego zespołu, z czego 5 z podstawowej jedenastki. Nie wprowadzono w ich miejsce nikogo. Javi Gracia nie ma innego wyboru, jak tylko liczyć na jak stawiać na młodzież, czyli spełniać żądania Petera Lima, i ta młodzież, no rzeczywiście pokazuje się z fajnej strony, jak Escuerdo, czy Musa Anglik, który się przebija do pierwszej drużyny. No i fajnie jest oglądać tych 17, czy 18, czy 19 latków w Walencji, ale jak patrzysz na grę Walencji i na jej wyniki, to po prostu nie wierzysz we własnym oczom. Wyniki są jeszcze jako takie, bo tam jest chyba 7 punktów w 5 kolejkach, ta gra jest po prostu straszna. Jak oglądasz mecz z Betisem to 0-2, to Walencja była dramatyczna. Oglądasz mecz z Westą, która Beniaminkiem, który przyjeżdża na Mestalla, zwozi 1-1 i to naprawdę ma sporego pecha, bo powinno było tę Walencję zlać kilkoma golami. Z Celtą Vigo było 1-2, ale Celta była naprawdę dużo lepszym zespołem. Z Realem Sociedad też Walencja szczęśliwie wygrała. Na razie mają nietoperze sporo szczęścia. Gracia dokonuje cudów, ale boję się momentu, w którym to szczęście przestanie im sprzyjać, no bo naprawdę pod kątem gry czy tego takiego testu oka, to oni nie zasługiwali na 7 punktów po pierwszych 5 kolejkach. Raczej bym strzelał, że powinni mieć 3-4 punkty, to jest już granica strefy spadkowej.
Tak, bo w ogóle był taki moment, szczególnie po tym pierwszym zwycięstwie z Levante, które też, umówmy się, nie było jakimś zwycięstwem takim, że można było powiedzieć, że Walencja jest niezwykle pewnym zespołem i będzie walczyła o, nie wiem, chociażby tę Ligę Europy, tylko tutaj raczej też było właśnie dużo szczęścia. No to był jakiś tam optymizm, mi się wydawało, natomiast no im dalej w sezon, tym gorzej to wygląda. Czy myślisz, że w takim razie Walencja może być po prostu takim średniakiem, jakieś miejsce koło 10 i na tym się zakończy, szczególnie jeżeli już mamy, kurczę, sam początek sezonu, tak? Rozegrały niektóre drużyny 5 kolejek, niektóre mniej, a w Walencji już jest ogromny konflikt, no bo sytuacja, w której obecny trener wypuszcza oficjalny komunikat i mówi się o tym, że on chciałby odejść, tylko po prostu mu nie pozwalają, bo każą mu za to zapłacić, no to nie jest zbyt dobra atmosfera, powiedzmy, w Walencji.
No właśnie. Nie widzę powodu, dla którego miałoby się nagle poprawić. Javi Gracia przyznawał, że on zawsze mnie stał zespołem, że udzielił piłkarzom takiej bardzo emocjonalnej przemowy, w której właśnie mówił, że zawsze ich wspiera, że to nie z nimi ma problem, że to dyrektorzy zachowali się względem niego źle, ale nie wiem, jak on będzie miał budować tutaj relacje. Może jakiś syndrom oblężonej twierdzy w tym momencie może zastosować, jak Brzęczek w Polsce, że wszyscy im przeszkadzają, ale my musimy budować, my musimy się starać, my musimy iść do przodu. Ale żarty żartami, tylko no po prostu to jest sytuacja bardzo, bardzo trudna. Trudno jest w tym momencie od Walencji wymagać czegokolwiek więcej niż miejsce w górnej połowie tabeli. Dla mnie miejsce od 10 w górę w spadku nietoperzy byłoby sukcesem, no bo wydaje mi się, że bo w tym momencie, jak sobie patrzymy w tabelę, Walencja jest na 8 pozycji. Za nią w tabeli jest Granada, Atletico czy nie wiem, Athletic, które moim zdaniem kadrowo mają większy potencjał, nie mówiąc już o jakichś tam innych ekipach, rewelacjach potencjalnych, jakichś tam Osasunie czy kimś innym. Więc no, trudno mi uwierzyć, to by Walencja nagle skoczyła do tej czołowej dziesiątki. Raczej bym się spodziewał miejsca od 11 w dół i to nie jest jakiś krytyczny obraz sytuacji, tylko po prostu realistyczne spojrzenie. Mówi się to z żalem, że tak, to jest sytuacja tak zła, no ale takie są fakty, że kurczę, dzisiaj Walencja piłkarsko nie dorasta nie tylko do gry w pucharach, ale jeszcze nie dorasta do gry w ogóle o europejskie puchary czy ogólną górną połowę tabeli.
No będzie ciężko na pewno też. Myślę, że kibice Barcelony tutaj mogą wysłać trochę wsparcia, choć też ten przykład pokazuje, że zawsze może być gorzej, no bo wyobraźmy sobie, że Bartomeu jest po prostu właścicielem Barcelony, prawda, i nie można go odwołać w referendum, o którym sobie za sekundę porozmawiamy. Jestem tylko ciekaw, czy jeśli te wyniki Walencji będą słabe, a za tym oczywiście idą pieniądze, tak, czy te pieniądze też by zaczęły być słabe, to czy po prostu Peter Lim nie sprzeda tego klubu, czy też takiej czystej przekory będzie się trzymał na szczycie. No ale to pewnie zobaczymy w przyszłości.
Się mówiło, że właściciel Lidz jest zainteresowany kupnem Walencji, że gdzieś tam ten temat się pojawił, że Lim jest zmęczony tą nieustanną krytyką, niezrozumiałą, jakkolwiek to nie brzmi, ale no to byłoby najlepsze rozwiązanie ze wszystkich stron. No, Lim by pewnie zarobił na Walencji, bo on ją kupił za chyba ponad 300 milionów euro. Więc to nie było dużo. A myślę, że teraz mógłby ją sprzedać, a nawet nie, za 94 miliony euro, ale przejął też dług z tego, co widzę, klubu. Więc no w każdym razie no to nie kupił jej za jakieś wielkie pieniądze, no ale jednak myślę, że mógłby na tym jeszcze zarobić, bo wartość Walencji, tak samo jak wartość całego futbolu, rośnie. Po prostu w ostatnich latach solidnie wzrosła. Więc to byłby naprawdę najlepsze rozwiązanie ze wszystkich stron, no bo szkoda patrzeć, że klub tak duży, jak Hiszpanie, jest tak, ma tak marnowany potencjał. Tym bardziej, że jest ogromna baza kibicowska w Walencji. Tak? To nie jest pierwszy lepszy rynek w Hiszpanii, który jest przyzwyczajony do kryzysu. Właściwie oni są nauczeni życia w kryzysie, tylko że ten kryzys zawsze był tylko w gabinetach, ale na boisku wszystko wychodziło w miarę przyzwoicie. Teraz nie wychodzi w gabinetach kompletnie, a na boisku jakoś tam się próbuje tę sytuację ratować, ale też będzie naprawdę trudno, by wyciągnąć ją na prostą.
No to na pewno muszą się pospieszyć, jeśli chodzi o taką umowę. Swoją drogą to jest ta sama kwota, którą chciałby Mike Ashley otrzymać za Newcastle United, więc to też, no ja bym wolał mieć Walencję niż Newcastle United, no chyba. A też im szybciej to się stanie, tym szybciej się Walencja od dna odbije, no bo tam nadal zostali jacyś tam piłkarze, chociażby taki Carlos Soler, Jose Gaya, oni mogą być podstawą tego kolejnego projektu. Skoro wspomnieliśmy sobie o tym referendum w Barcelonie, no to w ciągu tych najbliższych dni powinniśmy mieć albo oficjalną decyzję o dymisji, na co się nie zapowiada, jeśli chodzi o zarząd Bartomeu, albo powinniśmy mieć no jakąkolwiek decyzję, jakąś w sprawie głosowania i tak dalej. Wiemy, że zarząd już to próbował storpedować, nie za bardzo im to wyszło. Po pierwsze, twoim zdaniem, kto może wygrać wybory kolejne, które zostaną rozpisane? A po drugie, czy będzie jakby ważniejsza misja niż przedłużenie kontraktu Leo Messiego, który cały czas od stycznia może negocjować z nowymi klubami? I kto ma największe szanse, żeby takie coś zrobić?
A więc, od wyborów prezydenckich, no na razie nie wiadomo do końca, kiedy się odbędą, czy się odbędą, czy robotą nieobecności będzie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, jest spore zamieszanie, bo klub za wszelką cenę stara się opóźnić wejście w życie tego wotum i to naprawdę jest kompromis. No, aż przykro się patrzy na to, że jakieś w mediach czytamy o tym, że klub zgłasza doniesienie na jakieś próby fałszerstwa, potem się okazuje, że chodzi o 5 podpisów i do podpisów z jednej rodziny. Jest jakieś mnóstwo dziwacznych historii, które po prostu działają bardzo źle na wizerunek klubu i nie wiem zupełnie, co mają w głowie szefowie Barcelona, ale wydaje się, że naprawdę łapią się absolutnie wszystkiego, byleby tylko utrzymać stanowisko, to jest niemożliwe do zrealizowania. Gdyby do wotum doszło, gdyby rzeczywiście udało się je zrealizować, to później mamy 3-miesięczny rząd komisji sportowej, czyli takiego zarządu komisarycznego, w którym Barca weszłaby prawdopodobnie w zimowe okno transferowe, to też by nie było takim idealnym rozwiązaniem. No ale w każdym razie, jeżeli chodzi o kandydatów do przejęcia władzy, to mamy Wiktora Fonta, mamy Joana Laportę, mamy jeszcze kilku mniejszych kandydatów, ale tak naprawdę przewidzenie wyborów graniczy z cudem, bo jak pamiętamy na przykład wybory w 2003 roku, no to wówczas Laporta był daleko, daleko, daleko na liście potencjalnych zwycięzców, a jednak w końcowej rywalizacji wygrał. Pamiętajmy, że w Barcelonie głosują głównie starsi ludzie, że socjusz z Barcelony to nie są ludzie, którzy korzystają z mediów, to nie są ci ludzie, których widzimy w mediach społecznościowych w większości, ale raczej no taki troszkę beton katalonski, który ma swoje upatrzone poglądy, który ma poglądy takie bardziej konserwatywne w kontekście klubu i który niekoniecznie musi zagłosować tak, jak się wydaje w większości. Jak dzisiaj widzimy na Twitterze sądy, w których Laporta wygrywa, nie wiem, 80-15 z Fontem, no to boję się, no myślę, że może to ostatecznie wyglądać kompletnie inaczej i tak naprawdę przewidzenie tego naprawdę będzie bardzo trudne. Jak sobie posłuchamy katalońskich mediów, czy to w Largero, czy Partidazu, Kopę w audycjach, gdzie są najlepsi katalońscy dziennikarze, no to tam nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, jak się to rozwiąże, no bo właśnie jest ogromna nieprzewidywalność tego, ile osób zagłosuje i w jakim wieku zagłosuje i na kogo zagłosuje, no bo to naprawdę z Twittera wyciąganie wniosków nie zawsze wychodzi na plus. Jeśli chodzi o kasę i o to najważniejsze zadanie, to właśnie myślę, że pierwszym wyzwaniem jest uratowanie budżetu Barcelony, no bo teraz piłkarze wrócili do pracy, pełnią swoje obowiązki w 100%, grają i tak dalej, a klub chce im znowu obcinać pensje tak samo jak swoim pracownikom. I tutaj pojawia się problem, no bo widzimy, że Barcelona stała się kolosem na glinianych nogach pod kątem finansowym, że klubu nie stać na utrzymywanie takiego poziomu wydatków. Klub ma niby ten miliardowy budżet, a to jest po prostu wydmuszka, która ładnie wygląda z zewnątrz, ale w środku tam tak naprawdę nie ma nic i tak naprawdę perspektywy też nie są dobre, no bo Barcelona w tym momencie zarabia na kontraktach, które były podpisane jeszcze w erze wielkiego MSN, tak? Czyli to były kontrakty z Nike'em, z Beko czy z Rakutenem. Kontrakty z Beko i Rakutenem wygasają za rok i trzeba będzie podpisać nowe, tylko pytanie brzmi, czym przekonać sponsora do tego, by zainwestował tak samo duże pieniądze jak Barcelonę, którą ciągnęło trio Messi, Suarez, Neymar. Teraz jest Messi, którego tak naprawdę nie wiadomo, czy uda się zatrzymać. Messi, który zarabia niespełna 100 milionów euro rocznie brutto, co jest kolosalną kasą, tym bardziej dla klubu pogrążonego w problemach finansowych. I może się okazać, że po prostu Barcelona nie będzie stać na zatrzymanie Messiego. To nie będzie kwestia tego, czy my chcemy, żeby Leo został, czy my nie chcemy, żeby Leo został, tylko po prostu będzie kwestia tego, że trzeba będzie podejmować decyzję z brutalnego punktu widzenia ekonomicznego. I to jest coś, co mnie mocno martwi. No bo tutaj właśnie trzeba podjąć jakieś pierwsze działania, trzeba szybko w jakikolwiek sposób odbudować markę klubu, który mocno przygasł raz ze względu na przeróżne afery instytucjonalne w ostatnim czasie, dwa ze względów finansowych, no bo naprawdę, no tak naprawdę z punktu, no, bardzo na niczym się nie przekonuje jako, i jako projekt sportowy, i jako projekt instytucjonalny w ostatnim czasie, jednak trzeba to przewrócić. To wygląda, tak naprawdę jakbyśmy sobie wyliczyli sobie listę problemów, jakie miały do posprzątania potencjalny nowy prezydent Barcelony.
To długa lista.
To to naprawdę wygląda jak stajnia Augiaszy, do której wchodził Herkules i musiał jakoś tam coś robić, no bo to naprawdę, kurczę, nie jest to za... No po prostu to nie będzie łatwe zadanie dla kogokolwiek.
Słuchaj, bo o Serginio Deście sobie, żeby trochę powiedzieć też o takich pozytywnych stronach mimo wszystko bycia kibicem Barcelony. Serginio Dest to był temat poruszany już tydzień temu, więc chyba nie będziemy aż tak do niego przechodzić. To na pewno jest bardzo pozytywny transfer, natomiast dzisiaj pojawiła się informacja o zakończonych de facto już negocjacjach w sprawie nowej umowy dla Ter Stegena, który ma zarabiać, stać się w ogóle najlepiej zarabiającym bramkarzem na świecie, ma dostawać 15 milionów euro netto, czyli 30 brutto. No na pewno są to pieniądze zarobione, tak? Szczególnie jeżeli ciągnie Barcelonę ten Ter Stegen, a widzi, że przychodzą Frenkie de Jong czy Antoine Griezmann i dostają od niego, nie wiem, dwa razy więcej, no to można sobie pomyśleć różne rzeczy. Natomiast tyle się mówi o tym, że trzeba odchudzać ten budżet płacowy, że odszedł Suarez za darmo, że Rafinha za darmo,
no
że Vidal za darmo, a tutaj nagle, wiesz, zwiększają, bo wydaje mi się, że to jest dwukrotna podwyżka dla Ter Stegena.
No właśnie, tutaj pojawia się kolejny problem, o którym mówiłem wcześniej. Nie, moim zdaniem zarząd Barcelony nie powinien w tym momencie podejmować takich decyzji tak ważnych, tak jak nie powinien był podpisywać, czy w jakiś ten sposób negocjować kontraktu na przebudowę Camp Nou wartego 815 milionów euro. Tak nie powinien podpisywać kontraktu z Ter Stegenem o wartości tam bodaj około 100 milionów euro w ciągu pięciu lat. Uważam, że cała ta sprawa powinna zostać w tym momencie wstrzymana, no bo sytuacja klubu nie pozwala na to, byś nagle w jakiś tam sposób podejmował takie decyzje. Wiadomo, że umowę Ter Stegena trzeba przedłużyć, ale zanim to zrobisz, no to pomyśl sobie, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Z jednej strony Barcelona mówi, że chce zapłacić Ter Stegenowi tam 15, 17 czy ileś tam milionów euro rocznie netto. Z drugiej strony Barcelona wprost potwierdza, że chce obniżać pensję swoim pracownikom. Śmieliśmy się z Arsenalu, bo narzekaliśmy na Arsenal, który tutaj odzwania pracowników, tam nie przedłużył kontraktu ze swoją maskotką, a jednocześnie wydawał na to masa 50 milionów euro. Ale obserwujemy dokładnie to samo obserwujemy w Barcelonie, gdzie też nie ma pieniędzy, niby nie ma pieniędzy na pensję dla pracowników, ale jednocześnie negocjujesz przedłużenie kontraktu tak warte takie pieniądze z bramkarzem, który oczywiście na to zasługuje i nie chce mu niczego ujmować. Tylko po prostu pojawia się problem, jak to sprzedać PR-owo i jak to w ogóle spiąć pod kątem budżetu. I patrząc na to, że Bartomeu no, niejednokrotnie pokazywał, że się nie nadaje się do zarządzania pieniędzmi, to naprawdę wolałbym, by poczekano na przejęcie Barcelony przez jakikolwiek nowy zarząd, bo to jest jedyna droga do tego, by ten klub odbudować.
No tak, a przy tym wszystkim wychodzi projekt Espai Barça, czyli nowego stadionu, nowego projektu budowlanego, powiedzmy, bo to więcej niż stadion, za ponad miliard euro w sumie, więc to powiedzmy No generalnie może się okazać, że będzie ciężko. Kuba, ja ci już dzisiaj serdecznie dziękuję. Był z nami Jakub Kręcidło, Przegląd Sportowy.
Dziękuję bardzo.
I zagramy sobie krótką piosenkę i za chwilę wracamy na antenę.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
I wracamy na antenę Weszło FM ze Stadio Weszło. Jesteśmy już z Maćkiem Leszczyńskim, realmadryd.pl. Cześć Maciek.
Dzień dobry, cześć.
Słuchaj, no i ponieważ tydzień temu tak trochę mniej o tym Realu Madryt rozmawialiśmy, to tym razem sobie porozmawiamy trochę więcej, no bo tematów mimo wszystko mamy dość sporo, że aż nie wiem od którego zacząć, szczerze mówiąc. Może sobie tak szybko podsumujemy te mecze z Realem Valladolid i z Levante. No bo zbliża się klasyk wielkimi krokami, zostały około dwa tygodnie, trochę ponad dwa tygodnie, a Zidane nadal rotuje tymi formacjami. Mieliśmy z Realem Valladolid formację z dwójką napastników, z Levante 4-3-3 klasyczne. Które twoim zdaniem jest lepsze, które twoim zdaniem Zidane wystawi na właśnie Barcelonę?
Wydaje mi się, że wystawi to ustawienie z trójką napastników, czyli tymi dość klasycznymi skrzydłowymi, powiedzmy, w dzisiejszych czasach. Natomiast ja jestem trochę zaskoczony tym, że Zidane nie poszedł jednak dalej. Właściwie jestem i nie jestem. Zaraz wyjaśnię dlaczego nie poszedł dalej z tą dwójką napastników. Dlatego, że mam wrażenie, że wtedy po prostu dzieje się trochę więcej. Wtedy więcej swobody ma Karim Benzema. Jednocześnie ta dziewiątka w polu karnym jest ta druga, czyli w wypadku meczu z Realem Valladolid był to Lukajowicz. No i ta gra, wydaje mi się, trochę się lepiej klei, bo nie jest tak, że na przykład właśnie nikogo nie ma z przodu, bo jest ten drugi napastnik. Mam wrażenie, że więcej swobody mają też boczni obrońcy, aczkolwiek no tutaj też wraca ten temat obu właściwie boków obrony, bo kiedy gra się bez skrzydłowych, no to te boki obrony muszą mieć większy udział w ataku, a w Realu Madryt ostatnio z lewą stroną, powiedzmy, nie ma problemu, bo tam Mendy, mam wrażenie, z meczu na mecz gra coraz lepiej i naprawdę wyrasta, no właściwie już wyrósł, kawał znakomitego piłkarza. Natomiast teraz problemem jest prawa obrona, bo kontuzjowani są i Carvajal, i Odriozola. Ten drugi prawdopodobnie zdąży na klasyk. Pytanie tylko, czy to jest taka półka sportowa, półka piłkarska, żeby na klasyk rzeczywiście go wystawić, bo Alvaro niestety bywa dość elektryczny. No i cóż, no ja jestem zwolennikiem tego, żeby próbować tego ustawienia, natomiast to teraz wyjaśnię, dlaczego mnie trochę, co jest dobrego i złego może w tym ustawieniu, natomiast mnie trochę dziwi, że lekką ręką jednak oddano napastnika numer 3, czyli Borja Majorala, bo uważam, że Mariano Diaz no nie powinien być traktowany jako pełnoprawny członek załogi Zidana, bo tak naprawdę go nie ma. W zeszłym sezonie grał bardzo mało, teraz pewnie grałby jeszcze rzadziej. Natomiast nie można mieć dwójki napastników, kiedy chcesz grać dwójką napastników, bo to zabiera jakąkolwiek alternatywę. No wydaje mi się, że Zidane i tak będzie stawiać może na duet Hazard Benzema z przodu. No tyle, że Hazard też nie ma takich ruchów, jak jeśli ktokolwiek wie, jakie ruchy ma Eden Hazard, bo to już jest trochę zapomniany piłkarz. No to nie jest jednak ktoś, kto będzie czekał w polu karnym, tak jak Lukajowicz. No ale jeśli chodzi o kadry Realu Madryt, no to kiedy spojrzy się na tych piłkarzy, kiedy ich będzie się chciało rozpisać na kartce, jakiekolwiek ustawienie i tak, żeby było tych dwóch piłkarzy na każdą pozycję, w tym ustawieniu z dwójką napastników no nie ma tej głębi składu. A kiedy postawimy na 4-3 i zaczniemy sobie to rozpisywać na kartce, no to wydaje się, że na prawym skrzydle nie ma może takiej jakości, no bo tam są Rodrigo czy Lucas Vázquez, no ale na wszystkich pozostałych pozycjach, no wydaje mi się, że wszystko się zgadza mniej więcej. Jest Vinicius, który też lepiej na pewno odnajduje się w ustawieniu 4-3-3. Jest oczywiście Hazard, ale no tak jak powiedziałem, to jest piłkarz trochę zapomniany. Trudno mi uwierzyć to, żeby klasyk zaczął od pierwszej minuty, zwłaszcza po jego meczu z Manchesterem City, w którym był jednym z tych, którzy zawiedli. No i cóż, no i właśnie, spojrzymy na kadrę i wtedy nie dziwi mnie to, że Zidane stawia na 4-3-3, ale kiedy spojrzę na to, jak wyglądała gra w piłkę przy dwójce napastników, no to już mam wrażenie, że jest trochę lepiej i tak jak już zresztą powtarzałem to tutaj, no uważam, że dużym problemem Realu Madryt było wykorzystanie sytuacji, a nie ich stwarzanie i to ustawienie w dwójkę napastników mnie podoba się bardziej. No ale właśnie, to wtedy z Viniciusem, który jest piłkarzem, który potrafi zrobić coś z niczego, co udowodnił zresztą podczas poprzedniego klasyku. No więc mam wrażenie, że żadna odpowiedź tutaj nie jest poprawna, ale też żadna z tych dwóch formacji nie jest optymalna, idealna.
No bo każda ma swoje plusy i minusy, niestety. To znaczy minusy, niestety, z mojej perspektywy oczywiście. Natomiast uważam, że Zidane postawi w klasyku na 4-3-3, już tak zmierzając do brzegu z tą odpowiedzią.
Swoją drogą, tak abstrahując to, wycena Edena Hazarda spadła o 90 milionów względem ubiegłego roku, więc to chyba mówi nam najwięcej. Słuchaj, AS wczoraj przedstawił takie wyliczenia, ile punktów daje jeden gol Realowi Madryt. No i się okazuje, że w tym sezonie, że generalnie wzrasta ta statystyka, jeśli chodzi o Real Madryt, bo w pierwszym etapie Zidana jeden gol dawał 0,84 punktu. Jeśli chodzi o grę w tym sezonie, no to przed lockdownem to było 1,17, po lockdownie to było 1,48, a w tym sezonie jest to już 1,64. No więc jakby wzrasta ta liczba, co może wskazywać, że albo Real Madryt zdobywa nagle dużo więcej punktów niż zazwyczaj, albo strzela mniej goli. Oczywiście można na to patrzeć jakby z dwóch stron, tak? Może to być zła informacja, może to być dobra informacja. I właśnie czy uważasz, że to dobrze, że Real staje się taką wyrachowaną, efektywną do bólu drużyną, czy ty byś jednak wolał trochę inny styl?
Chyba odpowiedź na to pytanie będziemy mogli spróbować przynajmniej odpowiedzieć na to pytanie. Będziemy pewnie mogli po klasyku, bo na razie Real Madryt nie grał z wielkimi klubami, ale grał z bardzo dobrymi, bo Real Sociedad, Betis, Valladolid i ostatnie spotkanie
Levante
na wyjeździe. Chyba nawet na nie swoim stadionie Levante grały, jeśli dobrze pamiętam, bo tak, stadion na Ceramica, czyli na stadionie Villarrealu. No uważam, że 10 punktów w tych czterech meczach to jest bardzo dobry wynik i tutaj absolutnie do tej zdobyczy punktowej no nie można się przyczepić, bo tutaj ten wynik jest po prostu bardzo, no nie oszukuję się, bardzo bliski perfekcji, bo to jest tylko jedna wpadka i to też taka wpadka, no umówmy się, że remis na Stadio Anoeta w San Sebastian, no to nie jest porażka Realu Madryt, tylko to jest no, remis wywalczony na trudnym terenie. Natomiast jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli, czy na efektowność popisów zawodników Zidana, no to tutaj już na pewno można, no można ich pokrytykować na pewno. Natomiast mnie się wydaje, że drużyna Zidana rzeczywiście nie prezentuje jakiegoś stylu konkretnego, z którym można by utożsamiać właśnie Real Madryt przez cały sezon, czy przez kolejne miesiące. Ciągle musi się docierać. Natomiast no też, no znowu, są plusy i minusy. Z jednej strony nie strzela goli, z drugiej strony ja uważam, że te sytuacje naprawdę były. I to, że Karim Benzema dopiero w ostatnim meczu gdzieś w doliczonym czasie gry strzelił pierwszego gola w tym sezonie, no to tutaj też, no Karim też nie jest w optymalnej dyspozycji w tym sezonie strzeleckiej. I tutaj na pewno jest pole do poprawy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby Karim bez Cristiano obok strzelał gola raz na cztery mecze. Więc tutaj jest dość oczywiste pole do poprawy. No ale z drugiej strony obrona spisuje się bardzo dobrze, bo mimo wszystko, mimo że Thibaut Courtois chyba w trzech, czterech spotkaniach Realu Madryt był najlepszym zawodnikiem królewskich, no to mnie się wydaje, że to nie były też takie interwencje, że Courtois wykonał cztery wielkie parady i dlatego był bohaterem meczu, tylko to były takie raczej dwie dobre parady, ale na przykład kiedy jedną z nich by wpuścił, to pewnie byśmy to obwinili za wpuszczenie tego gola. Zresztą z Realem Betis, jeśli dobrze pamiętam, no to Thibaut pomylił się przy trafieniu Williama Carvalho. Więc tak ja było, też bym tak tutaj nie twierdził, że obrona Realu gra źle i tylko Courtois ratuje królewskich, no bo przeciwnicy też nie pozwalają sobie na zbyt wiele. No i pozwolili sobie na wiele właśnie w tym meczu z Betisem, no ale wtedy ten atak mógł się podobać i mimo, że Real strzelił trzy gole wtedy, no to też wydawało się, że mógł strzelić ich sześć. Więc no ja oczywiście mogę nie patrzeć obiektywnym okiem na Real Madryt i na jego przeciwników. Natomiast wydaje mi się, że Real mógł i może w niektórych sytuacjach nawet powinien wygrać wyżej, ale jeśli chodzi o tę stratę punktową w pierwszej kolejki z Realem Sociedad, no to uważam, że to nie był dobry mecz królewski, bo tam poza pierwszymi 20-30 minutami Real trochę stracił pomysł na grę i bardzo się cieszę, że go dość szybko odzyskał, mimo że mówię, no to nie jest jakaś klarowna idea Zidana, to jest po prostu atakowanie czasami trochę bez pomysłu, no ale te sytuacje się pojawiały i no cóż, no ja uważam, że kibice Realu Madryt z tego początku sezonu ligowego powinni być bardzo zadowoleni, no ale rzeczywiście to, czy idziemy w dobrą stronę, to czy to jest to, to myślę, że dopiero po klasyku, bo dopiero wtedy Real spotka się z takim dużym rywalem, no a warto też powiedzieć, no, że za chwilę zaczyna się też Liga Mistrzów i te spotkania z Interem, no też będą bardzo ważne.
To prawda. Chciałem poruszyć dwie indywidualności, to znaczy Viniciusa i Marco Asensio, no bo nie ukrywajmy, że przy takim azardzie, jakiego właściwie nie mamy, jeśli chodzi o Real Madryt, no to właśnie Vinicius i Asensio są, wydaje się, pewniakami do gry w tej formacji 4-3-3. Może zaczniemy sobie od Brazylijczyka. On po raz pierwszy od, nie wiem, chyba w ogóle po raz pierwszy od transferu do Realu Madryt ma dwa mecze ligowe z rzędu z golem. Ten drugi gol z Levante był naprawdę ładny, on tam fajnie przymierzył, wydaje mi się, że to jego najlepszy strzał w ogóle w karierze w Realu Madryt. Czy ty go widzisz wychodzącego w pierwszym składzie na klasyk jako pewniaka? I to samo z Asensio. Czy on jest pewniakiem, czy mimo wszystko musi trochę powalczyć, może w tych meczach z Kadyksem i z Szachtarem w Lidze Mistrzów powinien jakoś tam sobie tę swoją pozycję polepszyć?
Uważam, że Vinicius jest absolutnie must have w pierwszej jedenastce na Barcelonę, zwłaszcza, że on udowodnił w marcu podczas klasyku, że mimo młodego wieku jest gościem, który może być decydujący. Oczywiście tam było dużo szczęścia i tak dalej, ale no i chłopak ma już gola w klasyku, więc tutaj nie ma raczej też obawy o to, że nagle będzie miał związane nogi i będzie się potykać o piłkę, no chyba, że przy strzale, tak pół żartem, pół serio. Ale no, uważam, że jeśli Zidane postawi na trójkę napastników, to Vinicius jest pewniakiem i jeżeli rzeczywiście takie ustawienie Zidane zaproponuje, to Asensio też powinien być pewniakiem, no bo nie wyobrażam sobie, żeby znowu ten bardzo sprzeciętniały Rodrigo, niestety, wyszedł na Barcelonę. No chyba, że Zidane będzie chciał, żeby po prostu ktoś biegał na tej prawej stronie. No ale jeżeli ma grać Rodrigo, no to ja bym poprosił jednak o formację z dwójką napastników i nawet może wtedy z Viniciusem jako straszakiem z ławki na drugą połowę. No bo uważam, że z prawym atakiem Real Madryt w dalszym ciągu ma problem, bo pozbycie się Brahima, Bale'a i Hamesa nie rozwiązuje problemu prawej strony, bo to nie obładowanie tej prawej strony było problemem w zeszłym sezonie, tylko brak klasowego zawodnika na tej pozycji. No chociaż trudno sobie teraz wyobrazić, żeby o Hamesie Rodriguezie mówić nie jak o gwieździe i to świecącej bardzo, bardzo jasno z Premier League, no ale różne rzeczy tam się działy z Hamesem w Madrycie, więc też nie zamierzam płakać po Kolumbijczyku. Natomiast ten problem na prawej stronie dalej jest. Jeżeli byłby ktoś, kto jest w stanie jakąś ciągłość zaproponować na prawym ataku, no to też uważam, żebyśmy nie rozmawiali teraz o taktyce, o ustawieniu z dwójką napastników, bo wtedy byłoby 11 piłkarzy na dobrym czy niezłym poziomie, no a na tym prawym ataku zawsze jest ta dziura. Od bardzo dawna, od kiedy Bale zgubił formę, no to przecież też wiemy, że Zidane w tych najważniejszych meczach też potrafił ustawiać na dwójkę napastników i na rąb w środku pola, gdzieś tam z Isco jeszcze teraz. Miejmy nadzieję, że Martin Odegaard będzie grał taki, jak ostatnio zagrał w reprezentacji.
To prawda, taką trzeba mieć nadzieję. Słuchaj, jeszcze dwie rzeczy mam do ciebie. Modric, po pierwsze, Modric jest taką postacią, która wydaje się, że jest skreślana od powiedzmy półtora roku bardzo często ze względu na swój wiek. Wiadomo, jak zagra jakieś słabsze spotkanie, to się go krytykuje. Oczywiście widać, że on te lata ma i że nie wytrzymuje już na takim tempie pełnych 90 minut, natomiast mam wrażenie, że też bardzo często pokazuje, że jeżeli odpowiednio mu te minuty się dozuje, to on może być naprawdę nadal kluczowym zawodnikiem, a jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku. On sam powiedział, że jeżeli będzie się czuł ważny, to z chęcią przedłuży, bo chce tu zakończyć karierę. Dodatkowo Marka chyba pisała coś takiego, że Modric byłby w stanie zaakceptować obniżkę zarobków, byle zostać w Real Madryt. Czy ty byś z nim ten kontrakt przedłużył?
Pytanie tylko, czego oczekuje Luka Modric, czy ma takie nastawienie jak Sergio Ramos, być może Sergio Ramos, bo to też chyba nie padło nigdy z ust, czy Sergio Ramosa, czy jego brata, który pełni rolę jego agenta. Uważam, że jeśli Modric miałby podpisać roczny kontrakt, który nie obciążyłby oczywiście też budżetu klubu jakoś znacznie, nawet bez tej obniżki, bo Luka wydaje mi się, że nie jest w tym topie zarabiających, bo tam tak naprawdę byli Sergio Ramos i Gareth Bale. Natomiast, no tak, Modric na pewno od lockdownu pokazywał bardzo dobrą formę. No przecież też zachwycaliśmy się na początku tego roku nad Fede Valverde. Wszyscy, cała Hiszpania tak naprawdę piała z zachwytu, że Zidane wyciągnął swojego Pogbę z kapelusza. No i nadszedł lockdown. Fede Valverde, pomijam już fakt, że sam po prostu obniżył loty, no ale Luka Modric po prostu wygryzł go też dzięki swojej postawie. To nie było tak, że grał, bo Valverde był bez formy, tylko grał dlatego, że był w świetnej dyspozycji. I Modric jest na pewno jednym z ojców tego mistrzostwa Hiszpanii, jakie Królewscy zdobyli w poprzednim sezonie. I tak naprawdę w tym sezonie to mnie się nawet podoba. Tak powiedziałbym, że nie widać po nim tego wieku i zresztą widzieliśmy to w meczu reprezentacji Chorwacji, że no w dalszym ciągu, mimo 35 lat na karku, w dalszym ciągu jest piłkarzem bardzo dynamicznym, czy potrafiącym przyspieszyć akcję, nie tylko podaniem, tylko też właśnie przyspieszeniem z piłką przy nodze. Wydawało się, że Mateo Kovacic też ma taką charakterystykę, kiedy grał jeszcze w Realu Madryt, no ale Modric przeżył Kovacicia w Madrycie i tego zastępstwa naturalnego wydaje mi się nadal nie ma. Fede też jest piłkarzem trochę innym. No jeżeli byśmy mieli dzisiaj podejmować decyzję co do Modrica, no to tak, ja bym przedłużył kontrakty na rok na pewno, ale wydaje mi się, że Modric też może oczekiwać więcej niż rocznego przedłużenia umowy. No, wiemy, że z Madrytu trudno jest odejść, kiedy już ktoś dobrze się tam czuje. No to są ciężary, jeśli chodzi o odejście gdzie indziej. Zresztą też, no jak zobaczymy na poprzednie lata, no to mało kto, takie przynajmniej mam wrażenie, mało kto z Realu Madryt odchodził gdzieś do Chin czy do MLS po to, żeby jeszcze sobie napchać kieszenie, bo w Madrycie po prostu dobrze się mieszka i wydaje się, że właśnie kiedy piłkarz ma 34, 5, 6 lat, no to chyba przestają myśleć aż tak o tych dodatkowych zerach na koncie. A liczy się też trochę rodzina i miejsce do życia. Madryt jest perfekcyjny. Według mnie Madryt też jest perfekcyjny, żeby zakończyć karierę w Madrycie, bo przynajmniej jedna złota piłka z ostatnich lat powinna zakończyć karierę w Madrycie i myślę, że też wielu kibiców Realu Madrytu cieszyłoby się, gdyby to Cristiano zakończył karierę w Madrycie. Oczywiście jeszcze nie teraz. To znaczy już oczywiście tego nie zrobi. No jakby nie mówię teraz, żeby kupować Cristiano z Juventusu, żeby też tutaj zostało to jasno zrozumiane.
No tak, ja też chyba bym przedłużył ten kontrakt z Luką Modriciem, szczególnie jeżeli on by się zgodził na obniżkę zarobków, bo też na pewno by miał mniejszy wpływ na to, co się dzieje na boisku. I tak na koniec, już zamykając audycję, cieszę się bardzo, że wspomniałeś o Pogbie, bo on ostatnio, tak jak pisały hiszpańskie gazety, wysłał SOS w stronę Realu Madryt, mówiąc, że to nadal jest miejsce, w którym chciałby grać każdy piłkarz. No i generalnie sytuacja wygląda tak, że informacje wyglądają tak, że Real Madryt raczej się na Pogbę nie skusi, mimo tego, że mu za rok, właśnie również latem przyszłego roku, wygasa kontrakt, choć Manchester United ma opcję takiego jednostronnego przedłużenia go do 2022 roku. Czy ty byś Pogbę sprowadzał, czy ty byś Pogby nie sprowadzał?
No, jak określiła to Marka, to jest trochę historia niespełnionej miłości pomiędzy Pogbą a Zidanem i tak w trakcie, kiedy zadawałeś mi to pytanie, wiedziałem już mniej więcej, do czego dążysz, tak mi się przypomniało, jak kiedyś Michał Kucharczyk powiedział, że jest o krok od Realu Madryt i że ocenia szanse jako 50-50, bo on chce, ale Real nie. No i mam wrażenie, że z Pogbą jest dokładnie tak samo i ja nie widzę miejsca dla Pola Pogby, zwłaszcza, że mam wrażenie, że on ten swój prime już miał i nie za bardzo wierzę w to, że on wróci na ten poziom, kiedy błyszczał. No i jest też oczywiście w Madrycie Fede Valverde, jest Martin Odegaard. Nie widzę powodu, dla którego Królewscy mieliby odpychać któregoś z tych dwóch młodych zawodników, a Pogba to też no, był tak naprawdę całe życie talentem, no ale obecnie ma 27 czy 26 czy 7 lat, więc no to też nie jest piłkarz, który się rozwinie w jakiś spektakularny sposób. Mam wrażenie, że on do Realu Madryt do końca mógłby nie pasować i cieszę się, że nie przyszedł do Realu, bo mam wrażenie, że więcej byłoby chyba z tym zamieszaniem niż takiego rzeczywistego boostu dla sportowej części Realu Madryt na boisku po prostu. Myślę, że Pogba jednak nie jest graczem, który z miejsca wchodzi do pierwszego składu i rozstawia mecz i gra mecz po swojemu. Sądzę, że jednak te wzloty i upadki w ostatnich lat w jego wykonaniu są decydujące i ja z tego powodu nie widzę miejsca dla Pogby w Madrycie. No już pomijając sytuację oczywiście finansową, no bo Pogba nie kosztowałby 0 euro, tylko trzeba by zapłacić jemu, agentowi i Manchesterowi United, bo tak jak powiedziałeś, jeśli Manchester United może przedłużyć tę umowę z Pogbą, to jestem przekonany, że jeżeli będzie pół kupca, to ten kontrakt zostanie przedłużony. Więc tylko po to, żeby później Manchester mógł spieniężyć jego transfer.
No i on też zarabia swoje, bo to jest 15 milionów euro netto, czyli więcej niż którykolwiek z piłkarzy obecnie w Realu Madryt, także też.
Czyli to brutto jest więcej niż Sergio Ramos.
Tak, więc, dokładnie. Więc
więc
ja też bym go. Tak, ja też bym go nie brał zdecydowanie. Dobrze, to dziękuję ci, Maciek, bardzo za dzisiaj. Był z nami Maciej Leszczyński, realmadryt.pl.
Dziękuję bardzo.
Dzięki również. My się słyszymy za tydzień już z powrotem La Ligi, z powrotem po reprezentacjach. Także do usłyszenia. Cześć. Słuchasz Weszło FM.